możliwość. I teraz ostatni element, tak, tego,
czy... Mogę poprosić o...
Tak.
Troszkę zmienić tematu. Własność dobra, prywatne posiadanie, ale publiczne używanie.
Powszechne użytkowanie.
To troszeczkę rozszerzyć, jak do tego się odnosi.
No właśnie. Proszę Państwa...
Nie ma tego powszechnego publicznego użytkowania wobec...
Tak, 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 tak. To znaczy u świętego Tomasza... Proszę? Nie, nie, dziękuję, dziękuję. Nie. U świętego Tomasza to są takie banalne przykłady, że powiedzmy, jeżeli ktoś jest bardzo głodny, to wtedy, jeżeli weźmie z pola bliźniego coś, żeby nasycić żołądek, to ma do tego prawo moralne, prawda? Że to powszechne użytkowanie, że ta potrzeba konieczna jest w tym momencie ważniejsza od tego, że ktoś na polu coś wyhodował i to jest jego. Ale proszę Państwa, z bardziej współczesnych sytuacji, na przykład, jeżeli rozbudowujemy naszą infrastrukturę transportową, prawda? I jeżeli planowana autostrada czy też linia kolejowa ma przechodzić przez moją stodołę, no to wtedy, że tak powiem, za godziwym odszkodowaniem ta prywatna własność schodzi jakby na drugi plan. To prywatne posiadanie, prawda, jest jakby na drugim planie. Proszę bardzo.
Taką kwestię. Dyskutowałam z kolegą w pracy. On przedstawił taką sytuację, że jeżeli szef, pracodawca czy zleceniodawca zleca pracownikowi zadanie, daje mu do tego narzędzia. I teza była taka. Jeżeli pracownik zrobi dobrze swoje zadanie, tak, że pracodawca jest zadowolony, efekt jest taki, jaki miał być, nakładem większym fizycznej pracy, ale narzędzie zostało zaoszczędzone, przypuśćmy farby zostało, to narzędzie przywłaszcza sobie pracownik. Ja znam tak w kącie trochę z takim maksymalistycznym podejściem, ale że to i efekt, i narzędzie są własnością pracodawcy. Ale żadne z nas drugiego nie przekonało.
Znaczy ja myślę, że to jest pytanie chyba do wszystkich, co wszyscy sądzą na ten temat, co ja sądzę na ten temat. Wie Pani, to także jest pewna analogia do na przykład ludzi, którzy nie płacą podatków, bo to państwo, nie wiem, finansuje in vitro, prawda, z moich podatków, prawda? I to jest troszkę analogicznie tutaj. Czyli prawo do obywatelskiego nieposłuszeństwa, prawo do obywatelskiego oporu. Owszem, tak, ale jako ostatni element, prawda? Ja muszę wszystkie kroki prawne po drodze wykorzystać. W odniesieniu do pani sytuacji, no nie wiem, jakie to jest przedsiębiorstwo, czy tam macie jakąś radę pracowniczą, czy nie dałoby się, że tak powiem, z pracodawcą tej kwestii wydyskutować, prawda, i powiedzieć...
Powszechna jest, tylko interesował mnie ideał, bo doprowadzamy do pewnych absurdów. Wiadomo, że ja korzystam też z tego, że szef w teatrze ma narzędzia i może mi buty poprawić, a sama z tego korzystam, nie wstydzę się. Ale jak już otwarcie stawiamy taki przykład, to co zaoszczędzę jest moje i wynoszę to z instytucji.
Nie. Znaczy jestem przeciwna takiemu, znaczy opowiadam się za Pani stanowiskiem, tak? Tylko uważam, że jeżeli to jest powszechna sytuacja, to może warto, że tak powiem, powalczyć, aby część tego zaoszczędzonego dobra także mnie przypadło, tak? Czy w postaci jakiejś premii, czy... W każdym razie nie samowolnie sobie wymierzać sprawiedliwość, tylko gdzieś tam w porozumieniu z pracodawcą.
Tak. A takie na przykład jak korzystanie z ksera, z papieru ksero, z drukarni w pracy, no wszyscy to robią, nikt nie ma z tego powodu.
No to akurat nie jest argument, prawda, że wszyscy, to akurat nie jest argument. Znaczy ja myślę, że to też trzeba z pewną z pewnym rozsądkiem. No, jeżeli zdarzy mi się, mam jakieś wyniki badań lekarskich, muszę zanieść, no to już chyba nawet pracodawca nie miałby nic, że tam czy... Tak. Natomiast no,
bez powszechności,
tak.
Ja mam taką prośbę, żeby dać mi szansę do zamknięcia wykładu tą tym cytatem z pisma i wtedy już przejdziemy do konkretnych, jest to też czasem, żeby zastanowić się na temat konkretnych pytań i wtedy wejdziemy już w ten element troszkę dokładniejszy, powiedzmy pytań szczegółowych i tak dalej. Bardzo bym prosił o zwrotę, posłuchajcie.
Dobrze. To musimy rozpocząć od przeczytania fragmentu Pisma Świętego. To jest z Ewangelii Świętego Marka, rozdział 10, 17-31. Dosyć długi fragment. Podzielony tutaj w Piśmie Świętym, który ma na trzy części, ale przeczytam całość. Gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed nim na kolana, pytał go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj. Czcij swego ojca i matkę. On mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno jest bogatym wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie zdumieli się na jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: Dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: Któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr zaczął mówić do niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci, pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Proszę Państwa, gdyby każdy z Was chciał ten fragment interpretować, czy jakąś refleksję przedłożyć, pewno ona wyglądałaby inaczej, bo inne są nasze doświadczenia. Ja powiem, co mnie uderzyło w dopiero co przeczytanym tekście. Wybiórczo zwrócę uwagę na pewne kwestie, bo tu jest bardzo dużo kwestii, o których nawet nie dotknął. Pierwsza rzecz. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, że młodzieniec przybiegł, żeby zadać Jezusowi ważne pytanie. To pytanie było dla Niego najistotniejsze i powinno być chyba także dla nas. Pytanie o drogę do życia wiecznego. Wiedział, że sprawa nie cierpi zwłoki, że przecież Jezus wybierał się w drogę. Jak gdzieś pójdzie, to gdzie go będę szukał? Ta sytuacja mogła się już nie powtórzyć. Okazja bezpośredniego z nim spotkania i rozmowy. I co tutaj bardzo podziwiam, właściwe odczytanie przez młodzieńca wagi spraw, nieodkładanie tego pytania najistotniejszego na jutro. No i wskazówka chyba dla nas, żeby prosić o łaskę rozeznania, co ważne, i dalej o determinację w dążeniu do wyjaśnienia związanych z tym wątpliwości, żeby nas stać było, żeby przybiec do Jezusa. Dalej rozwija się bardzo ciekawy dialog. I tu refleksja znów. Pytajmy, interesujmy się tym, co najważniejsze. Szukajmy Jezusa, żeby Go pytać o drogę, o naszą drogę. Obchodzimy w tym roku 40. rocznicę wydania pierwszej encykliki Jana Pawła Redemptor Hominis. W jednym z komentarzy przeczytałem, że tam nie ma Redemptor Hominum, tylko Hominis, odkupiciel człowieka. Każdy jest osobiście przez Jezusa powołany i zbawiony, więc my pojedynczo idźmy do Niego i pytajmy. Jezus w odpowiedzi na zadane Mu pytanie odsyła do dekalogu. Wprawdzie, nie wiem, czy Państwo zauważyli, wymienia jedynie przekazania drugiej tablicy dekalogu, ale myślę, że to tylko przykładowo. Zapewne zakłada, że rozmówca zna wszystkie. I młodzieniec zapewnia, że przestrzegał przykazań. To, że przybiegł, świadczy o jego pewnym niedosycie. Przestrzegał przykazań, ale czuł, że może jeszcze czegoś więcej można w drodze do życia wiecznego zdziałać. W tym miejscu znów na marginesie może się rodzić refleksja, że chrześcijaństwo jest wspaniałą propozycją, że jest perspektywa chrześcijańska jest nieskończona. Nie musimy się obawiać, że wdrapiemy się na ten ostatni szczebel drabiny doskonałości, bo zawsze nam czegoś będzie jeszcze brakowało. Nie musimy się obawiać, że tu i teraz na naszej drodze osiągniemy pełnię, że nic nas już nie czeka. Zawsze nam będzie daleko do doskonałości. Proszę Państwa, najwięksi święci w swoich refleksjach, pismach tę swoją niedoskonałość artykułują. I dalej mamy przecudowny fragment. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na Niego. Spojrzał z miłością na Niego. A wiemy, że Jezus czasem nie przebierał w słowach, że potrafi rugać, że świętego Piotra kiedyś do niego się zwrócił per szatanie, zejdź mi z oczu szatanie, kiedy ten go odwodził od pójścia drogą cierpienia. Już nie mówię, jak się odzywał do faryzeuszów, na per groby pobielane i inne. Potrafił się unieść gniewem, a on spojrzał na niego z miłością. No bardzo byśmy chcieli, żeby też na nas spoglądał z miłością. W związku z tym warto zapytać, co Jezusa skłoniło do tej miłości, do przychylności. Ja myślę, że dwie sprawy. Dwie sprawy bardzo ważne. Po pierwsze, szczerość młodzieńca. Jezus wiedział, że nie kłamie, że młodzieniec nie kłamie, że on się nie przechwala, iż wypełnia wszystkie przykazania. On rzeczywiście przestrzegał przykazań od młodości. I to jest chyba pierwsza rzecz, która ujęła Jezusa. I po drugie, chyba ujął go pewien niedosyt odczuwany przez młodzieńca. Na szukanie czegoś więcej. Trafna intuicja, że w drodze do życia wiecznego nie można spocząć na laurach. Ważna w perspektywie naszego tematu odpowiedź Jezusa: jednego ci brakuje, potwierdza wątpliwość młodzieńca. Na czegoś mu brakowało jednak, że jeszcze nie osiągnął pełni. I dalej konkretne wskazanie. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. No i tu się zaczynają schody, powiedzieliby młodzi, prawda? Okazało się, że młodzieniec nie był jeszcze gotowy na taki radykalizm. I Marek świetnie oddaje także emocjonalną reakcję na te słowa, prawda? Młodzieniec spochmurniał, odszedł zasmucony. Na smutek spochmurniał. Ten smutek bardzo dobrze świadczy o tym człowieku. Młodzieniec wiedział albo przeczuwał przynajmniej, co traci. Z Ewangelii nie wiemy, jakie były jego dalsze losy, ale możemy chyba przypuszczać, możemy spekulować, że smutek z powodu posiadanego bogactwa i tęsknota za inną perspektywą, za tym życiem wiecznym, skierowała go do dokonania w końcu właściwego wyboru. Wracając do tekstu Marka, co było powodem smutku i odejścia młodzieńca? Miał bowiem wiele posiadłości. Wiele posiadłości. Ale ja myślę, że nie tyle, albo może nie tylko ilość bogactwa była powodem odejścia młodzieńca. O tym świadczy dalsze nauczanie Jezusa na temat bogactwa. On bulwersuje uczniów słowami, jak trudno jest bogatym wejść do Królestwa Bożego. Proszę Państwa, znów reakcja uczniów jest charakterystyczna. Oni byli zdumieni, dziwili się. Dlaczego? No bo im przewrócił sposób wartościowania, na którym się cały ówczesny porządek społeczny opierał. Przecież ich nauczono, że bogactwo jest świadectwem Bożego błogosławieństwa. I nagle ten bogaty ma mieć trudności z wejściem do królestwa. Mówiąc dokładniej, Jezus w następnym zdaniu precyzuje, że owa trudność wejścia do Królestwa Bożego wiąże się, tak jak powiedziałam, nie tyle z ilością bogactwa. Mianowicie doświadczają jej ci, i to jest według mnie kluczowe zdanie tego fragmentu, którzy w dostatkach pokładają ufność. Którzy w dostatkach pokładają ufność. To fundamentalne zdanie chyba odsyła do, nie chyba, tylko na pewno, odsyła do pierwszego przykazania dekalogu, do zakazu bałwochwalstwa. Jak już powiedziałam, taka postawa właśnie nie musi automatycznie wynikać z dużej ilości bogactwa. Jezus bynajmniej nie zarzucił tego młodzieńcowi. Przyjął do wiadomości, że wypełnia wszystkie przykazania, także pierwsze przykazanie. Ale wiele posiadłości rodzi jednak pokusę przeświadczenia, że sobie wszystko zawdzięczam. Że sobie wszystko zawdzięczam. Ja byłem dostatecznie zdolny, pracowity, sprytny, więc mam. Ja się dorobiłem. No? I ta samowystarczalność jest tutaj ogromnie niebezpieczna. Przeświadczenie o niej. Natomiast ogołocenie z wszystkiego powoduje, że szukam ratunku, że łatwiej wtedy wyciągam ręce do innych, do Boga i w Nim pokładam ufność, w Nim pokładam nadzieję. Człowiek nie jest w stanie sam się zbawić. Nie jest w stanie sam. On wszystko zawdzięcza Bogu. Okazuje się w końcu, że nawet bogaty może dostąpić zbawienia. A gdzie ten, to też jest w tym fragmencie. Byle tylko sądził, że to nie jest jego zasługa. Prawda? Bo uczniowie mówią, no to kto się może zbawić? I wtedy Jezus mówi, u ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga. Bo u Boga wszystko jest możliwe. Czyli nawet ten bogaty może tak się zachowywać, że nie pokłada ufności w swoim bogactwie. I ostatni fragment świadczy trochę, też jest bardzo fajnie, przepraszam, takie trochę Schadenfreude, ale u świętego Piotra na przykład znaleźć takie różne niedoskonałości. No, w tym momencie Piotr, jak to zwykle pierwszy, wypina pierś do orderów, prawda? I mówi, Panie, opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Prawda? Już nie dodał, co nam za to będzie, ale właśnie tego chyba oczekiwał, że usłyszy. Tym razem Jezus wprost go nie karci, nie gani go, jakby potwierdza jego oczekiwanie. Prawda? Zapewnia o stokrotnie większym darze dla tych, którzy z powodu mnie i z powodu Ewangelii wszystko zostawili. Ale jednak kończy ten dialog z Piotrem taką łagodną przyganą. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Amen. Ja już więcej nie powiem. Dziękuję.
Przeanalizowałem.
Znaczy, nie powiem o sobie, powiem o mojej koleżance, która jest w zakonie kontemplacyjnym dominikanek, ale razem latałyśmy w czasach dawno temu po Tatrach. Ona mi pokazywała Tatry, znała każdą dziurę w Tatrach i była asystentką na skończyła fizykę, była asystentką na Politechnice. Do zabawy pierwsza, do nie wiem, rwania jabłek z ogrodu proboszcza pierwsza. Ona, w każdym razie taka dziewczyna z krwi i kości. No i przyszła na nią, prawda, że już wtedy była naprawdę dojrzałą osobą, 30, chyba miała 1 albo 2 lata, kiedy zdecydowała się rzeczywiście wszystko rzucić i pójść do zakonu kontemplacyjnego za kraty. Prawda? Ja mówię, Basiu, słuchaj, no przecież tam nie wytrzymasz, no przecież latasz po tych Tatrach. No, młodzież przepadała za nią, przewodziła młodzieży. Mówi, no właśnie dlatego poszłam, bo ciągle mi za mało. I poszłam tam dlatego, bo przez modlitwę mogę więcej, mogę ogarnąć cały świat. Więc nie wiem, czy dobrze odpowiedziałam, ale to była jej droga.
To ja też do tego pytania, jeśli mogę, bo to tak. Jest taki dosyć przykład, no, który w każdym razie mi przychodzi automatycznie do głowy. No, ktoś wstępuje do zakonu kontemplacyjnego i siłą rzeczy oddaje wszystko. A w takim życiu, jak to się realizuje w takim życiu codziennym, świeckim, gdy ktoś, no właśnie, rozumiem, kwestia stanu, tak, ale gdy ktoś żyje zdecydowanie w świecie i te granice oddania wszystkiego.
Ja wiem, ja nie wiem, to znów jest chyba relacja do Boga, kiedy ja w szczerości serca jestem w stanie powiedzieć, Panie Boże, masz mnie, wszystko możesz wziąć, a ja Ci i tak będę ufał. Nie wiem, czy to tak naprawdę. Ale ja, znaczy, bo to jest właśnie to oddanie wszystkiego. Ale ja myślę, że chyba jesteśmy częściej konfrontowani z sytuacjami mniej takimi albo, wszystko albo nic, prawda? Częściej jesteśmy konfrontowani. I na przykład jak patrzę po swoich niektórych znajomych, no to szlak nie trafia, jak oni co dwa lata zmieniają swoje meble, prawda? I zmienia i wyrzucają, tak, te meble. I stać ich na to, oczywiście. A w dodatku tak sobie te meble dobierają, żeby, broń Boże, nie musieć przyjmować gości na noc, prawda? Te meble są jakieś tam obijane skórą i coś. I teraz tam za granicą mają rodzinę, więc ta rodzina już nie bardzo ma gdzie przyjechać, bo nie ma się gdzie przespać po prostu, prawda? Ja mam mieszkanie po to, żeby na przykład móc je innym też udostępnić, zaprosić, ugościć i tak dalej. Ja myślę, że nasze życie może z takich dylematów częściej się składa, prawda?
Tak? Ja, jeśli mogę, tak jak rozumiem intencje pytających pań, jestem w formacji franciszkańskiej. Przepraszam, jeśli to brzmi jako jakieś chwalenie się, ale mieliśmy kiedyś wyjście z własności. I to polegało na tym, że ja faktycznie najlepszą kurtkę do kapucynów w geście pokornym oddania zaniosłam, że 3/4 ubrań gdzieś wywędrów, to były studia, więc ja nic nie miałam poza pokojem w akademiku i tym, co tam w szafie, prawda, więc meblu czy nic takiego nie mogłam oddać, ale to, co miałam, faktycznie się podzieliłam. Mieliśmy rekolekcje wyjazdowe, gdzie było zalecenie podzielić się, jak już wracamy, tym, co nam zostało. Podeszłam, spytałam się z ciekawości naszego przewodnika kapucyna, czy ja mogę oddać wszystko i czy to nie będzie z jakimś ubytkiem dla wspólnoty, czy ja nie narażam kogoś na kłopot. I ojciec kapucyn powiedział, spróbuj, zobaczysz. Ja oddałam całą kiesę, wszystko, co mi zostało ojcu kapucynowi, tylko on miał mnie pod opieką, mówił, teraz jest posiłek, ty jedz na zapas. Przeżyłam całą spokojnie drogę z Włoch do Polski, to niby nic tam 3 dni, 3 noce, ale nic mi się nie stało, niczego mi nie brakowało i w żadnym momencie nie czułam się źle z tą decyzją.
Mam nadzieję, że nie postąpiła pani dosłownie tak jak święty Franciszek, że wszystko i pani... Jasne.
Proszę.
Wartość sentymentalna rzeczy, które nas otaczają. Proszę o dwa słowa. Dwa, więcej niż dwa.
Znaczy, ja nie wiem, czy Państwo znają pozycję Luisa Cztery Miłości. I tam jest pierwsza miłość właśnie do rzeczy materialnych. Ale to nie jest u Luisa deprecjonowane, prawda? To jest, przeczytajcie niektóre wiersze Jana Twardowskiego. Ten kubek, do którego się przywiązałam, prawda? I ja myślę, że to jest dobra miłość.
Bez wysokiej tak. wartości materialnej, tak, tylko o tak, to, tak, to uczucie, które tak, wiąże się, tak, czy ona jest w takim tak. razie zawsze, nie wiem, grzeszne to duże słowo, ale czy to jest niedobre?
No więc byłabym daleka od takiej konstatacji. No nie wiem, chyba żeby ktoś przyszedł w absolutnie jakiejś sytuacji krańcowej, ale to akurat kubkiem się nie naje. W każdym razie rzeczy, które mają wartość sentymentalną, to jest element naszej kultury, która przecież nas też buduje, prawda? I także to, że się otaczamy rzeczami pięknymi, prawda? To też nas buduje.
Gabinety, Kunstkamery, to jak, co z tym?
Mhm. No tak. Potrzebujemy tego, potrzebujemy rzeczy pięknych i ja cieszmy się nimi.
Ja bym dodał do tego, że no, trzeba po prostu mieć w tym, no, tak rozsądnie popatrzeć, dlatego że
Czyli ten kunsz, który jest dla mnie wielką sprawą, prawda, to dla tego drugiego będzie miał no, takie pośrednie znaczenie, więc to chyba nie jest wyjście, żeby oddać to, co jestem bardzo przywiązany. Lepiej mu kupić coś nowego, prawda? Lepiej dać mu rzecz, która dla nas nie jest sentymentalna, a dla niego będzie jeszcze większą wartością. Tak mi się wydaje, dlaczego się takich rzeczy...
Ale czy to nie jest konktatorstwo już?
Nie, nie sądzę. Przynajmniej ja tak nie sądzę. Także...
To już
tak. A ja? Mówię osobiście. Nie. Ja swojego kubka nie oddam nikomu. Także no. Pożyczę. No.
Wydaje mi się, że tutaj troszeczkę jest taka sytuacja, czy pani profesor to widzi, że tym nadmiarem rzeczy materialnych jest to, gdzie ja sobie zadaję pytanie, czy bez tego ja mogę dalej funkcjonować? Czy jest konieczność, że jest coś lepszego, to co ja mam jest coś lepszego na rynku, ale czy to co ja mam spełnia funkcje, do których to posiadam, czy ja muszę mieć koniecznie to z tej lepszej półki? I to jest ta wymiana rzeczy dobrych na lepsze, prawda? I żeby tutaj próbować znaleźć temat, czy to robię dlatego, żeby było mi wygodniej, na przykład, nie wiem, pracuję dużo, jeżdżę po świecie, muszę mieć lepszy samochód, czy dlatego, muszę mieć lepszą brykę, bo się inni będą patrzeć, a w sumie jeżdżę po Warszawie i nigdzie dalej nie jeżdżę. I samochód, który ma 200 na liczniku, w ogóle mi w Warszawie do niczego niepotrzebny, prawda, bo po prostu jeżdżę tu i nie będę 50 km, czy 80 na godzinę, to jest
czyli,
wszystko.
Czyli wgląd, głęboki motyw.
Dlaczego chcę to posiadać, a nie właśnie, czy to ma służyć, czy to ma być? Ma być.
No właśnie, to mieć i być, prawda? To jest to się...
Ja tutaj do tej dyskusji komentarz, ja właśnie też, czy rzeczy służą nam, czy my służymy rzeczom.
A ja jeszcze do tej dyskusji chciałabym dorzucić to, że akurat ja też dostałam parę takich pamiątek, które zewnętrznie mogą się wydawać pamiątkami cennymi, które przechowuję w swoim domu. Może bym powiedziała tak, że trudno by mi było je oddać, nie ze względu na to, że one są nawet piękne, ale ze względu na to, że są dla mnie, przypominają mi konkretną osobę. No, moją ciocię, z którą byłam bardzo związana, mojego ojca, moją mamę, konkretne osoby, do których miałam bardzo konkretną relację emocjonalną, z którymi przeżyłam kawał życia. I to jest tak, jak ja bym sobie no, tę część historii tego człowieka w postaci tej rzeczy, oczywiście to jest dyskusyjne, czy rzecz, czy pamięć tego człowieka, którą przynoszę w swoim sercu, prawda? Ale pod tym względem te wartości, te przedmioty materialne mają dla mnie wartość sentymentalną, nie ze względu na wartość taką, że pójdę gdzieś i to sprzedam, ale ze względu na wartość relacji, czy głębiej relacji, która mnie łączyła z tą osobą. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że swego czasu w naszej wspólnocie poświęciliśmy sporo czasu na ubóstwo naszego życia. Temu dotyczyły różne konferencje temu tematowi, także dzielenie, że samochód na przykład jest przedmiotem, który jest bardzo użyteczny. Załóżmy, stać mi na kupienie Mercedesa. No, tak mi się wydaje, że to jest dobra marka samochodu, ale do moich potrzeb wyjazdu, załóżmy na działkę, na wakacje, na jeżdżenie po Warszawie, wystarczy samochód dużo gorszej klasy. I teraz pytanie o postawy mojego serca. Czy ja muszę mieć ten z najwyższej półki samochód, który przy okazji wpada w oko wszystkim dookoła, czy ja kupuję samochód, który służy zaspokojeniu moich potrzeb? Tak bym odebrała może również te słowa, które powiedziała pani profesor w kontekście świętego Tomasza z Akwinu i tutaj te właśnie przeczytane z Lectio Divina, że w momencie, kiedy ja bym miała bardzo duże majątności i one nie niosą za sobą relacji żadnych, że to one nie służą żadnemu człowiekowi, a ja tylko no, siedzę jak w cudzysłowie stryjek Sknerus z komiksów dziecięcych i się cieszę, że to posiadam, to w tym momencie to posiadanie jest złe dla mnie. Dla mnie już pomijam fakt, że nikt z tego nie skorzysta, ale dla mnie osobiście jest to złe i tego Pan Bóg dla mnie nie chce. Przepraszam, bo może za długi komentarz.
Proszę bardzo. Proszę bardzo.
Ja chciałam jeszcze tylko, że to wszystko, ja myślę, że to są oczywiste rzeczy, nie chcę umniejszyć tego, co Pani mówi. Moje pytania były tylko takimi zaczepkami jakby, prawda? Jak to traktować, bo mamy tutaj bardzo silne takie napięcie między postulatem wyrzeczenia, który rozumiemy wszyscy, prawda? I pragniemy i jest piękny i jest takim ideałem oczywiście. Ale mamy też to, o czym Pani Profesor mówiła również sporo w wykładzie dzisiejszym, mamy wielkie poszanowanie dla własności prywatnej. Na pierwszy rzut oka to są wykluczające się bieguny tej prostej, prawda? Czy one są wykluczające, czy nie są?
Znaczy mogą być. Mogą być wykluczające w wyborach konkretnego człowieka, prawda? Natomiast no to, co przeczytałam u Franciszka Salezego, prawda? Że u jednego człowieka jest taka droga życiowa, u innego jest inna droga życiowa, więc w tym sensie to są pewne krańce moich różnych dróg do, nie moich, tylko różnych dróg do Pana Boga. Ale ja chciałam jeszcze, bo jest czymś zrozumiałym, że my ten temat traktujemy mając na uwadze własne dylematy, prawda? I własne pytania osobiste,
tak,
być może.
Bo to się przykłada.
No właśnie, chciałam o pewnym społecznym aspekcie powiedzieć, o którym tutaj nie wspomniałam. No dzisiaj się ciągle narzeka, że w epoce globalizacji te nożyce, dysproporcje, prawda, tu biedni, tu ubodzy, tu są społeczeństwa konsumpcyjne, tu są społeczeństwa głodujące. I czasem nam się wydaje no, czymś oczywistym, że na przykład, nie wiem, Polska, która jest członkiem Unii Europejskiej, będzie optować za tym, żeby no, chcąc utrzymać stan rolnictwa w Unii Europejskiej taki, jaki jest, i te dopłaty do rolnictwa, nie dopuszcza się na rynek Unii Europejskiej tanich towarów trzeciego świata, prawda? I taki wybór my akceptujemy, prawda? Bo on jest dla nas wygodny. Tymczasem no, wszelkie dokumenty, nie mam tu dokładnych cytatów, ale nie tyle piętnują, ale mówią, że trzeba ten porządek międzynarodowy przemyśleć od nowa, że ten protekcjonizm, który powoduje, że te banany tam, nie wiem, z Afryki czy z Ameryki Południowej nie są dopuszczane na rynek Unii Europejskiej, to znaczy, że tamte państwa no są utrzymywane ciągle w tym ogonie i że tylko, że to już są decyzje polityczne, prawda? I co my możemy? Możemy wspierać te partie czy opcje, jak mnie Państwo zapytają, które, to nie powiem, które być może mają jakiś wkład, aby ten niesprawiedliwy stan rzeczy w świecie zmienić.
Proszę.
Ja może od tej sentencji Keynesa wyjdę, nawiążę, która bardzo mi się podoba, że problem braku dóbr możemy rozwiązać, kiedy dopuścimy do głosu moralność. Świetna, ale niestety można powiedzieć, że nie działa. I przejdę do sytuacji w naszym kraju, że bardzo moim zdaniem nie działa. Zalewa nas taka, że tak powiem, chęć konsumizmu, konsumeryzmu, reklamy wszędzie w telewizji. I już nie takie, że reklamuje jakieś dobro, ale że mnie się należy, ja jestem tego warty, jestem tego warta i nie tyle ja powinienem zarobić, tylko ja wyrwę. Znaczy, tak jest słownictwo w reklamach, że wyrwałem coś, to znaczy jestem dobry. Mhm. I pytanie tutaj, i pewna taka właśnie pewna pytanie przede wszystkim. Moim zdaniem Kościół rozumie jako hierarchię, jako księża, no zbyt mało na ten temat słyszymy na kazaniach. Gdybyśmy więcej słyszeli to, co pani profesor dzisiaj nam w pewnych obszarach zasygnalizowała, myślę, że to mogłoby mieć jakieś znaczenie, żeby no, ta fala takiego właśnie hedonizmu, konsumeryzmu, która przytłacza nas coraz bardziej, może ona przynajmniej się zatrzymała. Ja już nie mówię o szkołach, tam też brakuje, wydaje mi się, takiego podejścia. Natomiast na koniec, nie wiem, czy pani profesor się zgodzi, czy państwo się zgodzą, wydaje mi się, że w Kościele za mało o tym słyszymy. W Kościele mam na myśli msze, różnego rodzaju właśnie nasze spotkania w Kościele. Dziękuję.
Ja myślę, że nadzieja w takich grupach jak państwa grupy, że to jest uzupełnienie, no także katechezy, ma pan rację, o tym za mało oficjalnie słyszymy w Kościele, ale z drugiej strony ja chcę pójść do Kościoła i usłyszeć kazanie, mówiąc w uproszczeniu o Panu Bogu, o Panu Jezusie, prawda? I chcę, żeby moja wiara była umocniona i wtedy, że tak powiem, ta moralność wypłynie z tej głębszej wiary. Prawda? Być może w jakichś takich, no, cały czas mówię, w takich grupach jak ta jest czas na to, żeby wydyskutować, żeby się podzielić, jak ja moją wiarę przekładam na moralność tu i teraz. Nie? Ale jak mi ksiądz powie na kazaniu, chyba jest za dużo moralizmu moim zdaniem w kazaniach.
Ale część, przepraszam, nie chcę przedłużać. Natomiast wydaje mi się, że niektóre kazania są po prostu, ja przepraszam, użyję dosadnego słowa, mówię o sobie, to spływa po nas. No. Wychodzimy, zapominamy i się...
Znaczy ja do dziś pamiętam, kiedy byłam chyba jeszcze studentką i przyjechał ojciec Sali i powiedział rekolekcje. I ja wtedy uwierzyłam, że Pan Bóg mnie kocha. I to były najważniejsze rekolekcje i to się, mam nadzieję, jakoś przekładało potem na moje wybory. Ale tak właśnie egzystencjalnie uwierzyć, że Pan Bóg mnie kocha, to wtedy, znaczy to były dla mnie najbardziej owocne rekolekcje.
Andrzej jeszcze tam, tak?
Ja tylko tak. To, co mi dało do myślenia w moim życiu, to taki przypadek, który miałem po prostu, że mieszkałem w ciepłym kraju, gdzie byli kloszardzi, którzy mieszkali w takich nędznych warunkach. Jakieś tam zrobione z dekty mieszkania, on mi tam sobie już pomocą, który tam urzędował konkretnie. I chodzi o to, że w pewnym momencie, tam żeśmy przychodzili i dawali mu jeść, jak on chciał, to przychodził do nas też jeść. I w pewnym momencie się okazało, że on ukradli mu parę garnków. I od tego momentu on się wziął na tyle załatwił i nie wychodził z tego. Myśmy tam mu przynosili jedzenie, dawali mu to, przynosili jedzenie. To znikało, żeśmy widzieli, ale w pewnym momencie zmarł. Po prostu zmarł, się okazało, że on zmarł z głodu, bo to, co żeśmy mu przynosili do jedzenia, to on po prostu wyrzucał tam do takiego garnka. I wydaje mi się, wtedy w jakiś sposób uświadomiłem sobie, że to, co jest ważne, do czego serce jest przywiązane? Taki cytat z psalmu, do Boga choćby rosły, serc nie przywiązujcie. Można być bogatym, można być nic nie mieć, się okazuje, mało co mieć, jak to traci człowiek, się okazuje, że w ogóle ochotę do życia traci. Czyli to jest w jakiś sposób, że do czego nasze jest serce przywiązane, czy jesteśmy gotowi stracić i co się stanie wówczas.
Bardzo, bardzo ciekawa ta... Zaraz, ja może tylko jeszcze powiem, bo mi znów ucieknie, ale też myślę, że w tym temacie trzeba się troszkę strzec obłudy. No nie wiem, czy Państwo znacie takich ludzi, którzy demonstrują no, swój taki ascetyczny styl życia i że samochodu to oni nigdy nie kupią, bo po co im samochód, ale zupełnie nie mają obiekcji w tym, żeby się podwozić, nadawać i nawet proszą często o to, żeby ich podwieźć samochodem. No więc to jest też druga strona medalu, więc nie przesadzajmy z tym wyznaczaniem takich granic nie do przekroczenia. Nie? Ale pani w końcu, bo już tak dawno się...
Ja bym chciałam powiedzieć w zasadzie tak jak pan tutaj powiedział dokładnie taką tezę, tylko my cały czas mówimy tutaj o dobrach materialnych. Mhm. Wydaje mi się, że to jest trochę szerzej, bo na przykład można być przywiązanym do swojego wyglądu. Można być przywiązanym do swoich bliskich. Na przykład, no jeśli Bóg postawiłby w takiej sytuacji kogoś, że mógłby tego bliskiego stracić, to czy zdarzyłaby się taka osoba, która powiedziałaby, dobrze, niech się dzieje, jak Boże chcesz. Myślę, że to jest takie też na głębszym poziomie, jakby nawiązanie do tej Ewangelii, ale no, to jest moje zdanie.
No, tylko, że bliskich mamy przede wszystkim kochać i bardzo dobrze, że jesteśmy do nich przywiązani. I jak zdarzy się nieszczęście, to, no, to płaczmy za nimi. Prawda? Pan Jezus też płakał za przyjacielem. I oczywiście mamy mieć ufność Bogu i wiedzieć, że wie, co robi. Ale to chyba nie jest ideał, żeby obojętnie przyjmować cierpienia czy odejście ludzi na bliskich.
Jeszcze chciałem poruszyć ten problem, który może tutaj nie był poruszany jeszcze, a mianowicie ten konsumpcjonizm generalnie też prowadzi w efekcie do niszczenia tej ziemi, która ma być poddana, którą się mamy opiekować również. Przecież to wszystko jest wytworzone, wymaga i tak dalej. Wiadomo, no, co zalega oceany, morza i powietrze, lasy. Mamy 50% w ciągu 50 lat kręgowców zniknęło z powierzchni ziemi. Dlatego, że tak zmieniły się warunki, że tylko 1% globu ziemskiego pozostał taki nienaruszony, ale też no... to powietrze, prawda, też tam dociera, jakie jest. A tak to wszystko się niszczy, dlatego że no, trzeba wyciąć, trzeba posadzić. Techniki są tak w tej chwili posunięte, że żaden problem, na przykład wyciąć kawałek puszczy i zrobić tam zupełnie tak zwany użyteczny teren do osadzenia kawy i tak dalej, do bananów, etc. Więc no, tutaj no, to też się kwalifikuje, dlatego że my, no, to są już naukowe badania, które doprowadzają, że nasi wnukowie czy prawnukowie będą żyć krócej już, tak? Bo też są no, częścią, prawda, stworzeń, które będą zanikały. No, to się wszystkie, te alergie, etc., to wszystko i to jest źródło w sumie z konsumpcjonizmu i z tej przysłowiowej torebki plastikowej, oczywiście nie przysłowiowe, bo to jest jedna milionowa tam promila, jeżeli my w ogóle prawie że zero, ale jednak jest, plus to, co się dzieje generalnie. Więc to jest ogromny, ogromny problem, który będzie dla pokoleń no, bardzo szkodliwy.
Dobrze, że Pan o tym wspomniał, bo rzeczywiście to jest problematyka, która należy do tego tematu, o której ja nie mówiłam zupełnie, a to nasza odpowiedzialność za to stworzenie. Wyszłam wprawdzie od tego biblijnego, czyńcie sobie ziemię poddaną i
ale no, nie czynimy, prawda? Nie jesteśmy dobrymi zarządcami i to nam ciągle papież Franciszek wytyka, prawda? Zwracając uwagę. Ale jeszcze a propos tego konsumpcjonizmu, jest jeszcze trzecia strona medalu, żeby jeszcze sprawę bardziej skomplikować. Proszę Państwa, jeżeli my kupujemy dużo, nawet dóbr niepotrzebnych, tak, to niszczymy środowisko, etc., ale za to wzrost gospodarczy mamy, za to mamy miejsca pracy. Prawda? Jak po 11 września 2001 roku Amerykanie byli przytłoczeni i depresyjni, przestali kupować, to cały świat drżał, co to będzie, bo jak kryzys w Ameryce się rozpocznie, to się na cały świat rozprzestrzeni, a więc kupujcie, kupujcie, bo wtedy mamy miejsca pracy.
Znaczy, gdzieś jest ten złoty środek. Jeszcze może dwa pytania i będziemy jakoś to finalizować, bo jeszcze muszę dwa słowa powiedzieć na temat, jaki mamy tydzień przed sobą i co mamy tam dalej zrobić. To jeszcze dwa słowa dopowiem o tym. Bardzo dziękuję. Nie? Tak?